Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
Po dłuższej przerwie, Żyński Rafał, witam wszystkich.
Dobra, tematy na dzisiaj, temat numer jeden, który tutaj tak widzę. Legia przegrała z Realem Madryt 1-5.
I wszyscy są zadowoleni. No, kurs akcji to... rośnie.
Czego? Chyba.
Nie, żartuję, Legia nie jest jeszcze notowana, tak jak Gieksa Katowice, tak? Czy Ruch Chorzów. Tak?
A ja dobrze, w ogóle nie wiem, jak kursy naszych tych dzielnych.
Też nie patrzę. Kilka lat temu obiło mi się o wzrok, że te podmioty, spółki, tak, akcyjne są notowane, ale kompletnie nie śledziłem korelacji wyników tych spółek wyników meczów tych spółek z kursami akcji.
Mi się kojarzy, że generalnie biznes piłkarski, jeżeli nie jesteś gigantem na skalę właśnie Realu, Madryt, Manchester United, Barcelony i tak dalej, no generalnie, który z tych dużych klubów zachodnich, to jest deficytowy biznes do nieskończoności. Że jak nie masz dużego sponsora, który ci rok w rok dokłada, to koniec. Nie da się tego.
A, myślę, że to temat na inny podcast.
Tak. A propos jeszcze tego 1-5, co Legia przegrała i wszyscy są zadowoleni, co powiedziałeś, tak? Też w zasadzie no, siary nie było, tak? Raptem tylko 5-1. To jest czasami taka korelacja z ogłaszaniem wyników. Spółka ogłasza fatalne dane, fatalne wyniki, a kurs rośnie. To się zdarza, prawda?
Bardzo często, a tylko dlatego, że rynek spodziewał się po prostu dużo gorszych wyników.
Tak jest, no to się zdarza, tak? Jest. Tak samo tutaj. 5-1, dobra gra. Spodziewaliśmy się większego łomotu i w związku z tym jesteśmy zadowoleni, prawda? Dobrze, brawo Legia. No a propos złych wyników, których się rynek chyba jednak nie spodziewał, to chciałbym, żebyś powiedzieli dwa słowa o wynikach X-Trade Brokers. XTB wczoraj ogłosiło wyniki. No i tam jakaś masakra się stała, prawda? Tak tutaj z najważniejszych rzeczy rok temu o tej samej porze, w tym samym kwartale mieli 50 milionów zysków netto, a teraz 4 miliony zysku netto.
No, dokładnie. To jest taki efekt przełożenia po prostu bardzo dużego spadku aktywności klientów i mimo tego, co bardzo ciekawe, że średnia liczba rachunków w XTB rośnie i to stale, bo to jest 10% wzrost rok do roku, to z kolei właśnie obroty na tych rachunkach, wartość depozytów netto, czy średnie przychody operacyjne na jeden aktywny rachunek, to są spadki
kilkadziesiąt procent.
Po kilkadziesiąt, grubo, tak, no to tak na szybko depozyty netto spadły ze 110 milionów do 60, średnie przychody operacyjne aktywny rachunek z 6 tysięcy do 2,5 tysiąca, a rentowność na lota z 153 zł na 91. No to spółka tłumaczy właśnie niewielką zmiennością, z którą mamy do czynienia w tym roku, ale to na co warto zwrócić uwagę, to ten spadek, duży spadek przychodów spółki nie jest poparty ze spadkiem kosztów działalności ponoszonych, bo te koszty działalności operacyjnej, no, sam trzeci kwartał do 2015 roku, no, to są taki sam poziom, a w pierwszym półroczu tego roku te koszty działalności operacyjnej były jeszcze wyższe niż rok temu, no i to spółka mniej więcej tłumaczy właśnie wzrostem wydatków na między innymi na marketing czy przeprowadzeniem oferty publicznej.
No i to punkt pierwszy, to powiedziałeś, na marketing, na pozyskiwanie nowych klientów, to już dobrze wiemy już po lekturze prospektu emisyjnego XTB, że ten biznes opiera się na tym, że muszą mieć dużo nowych klientów, tak? No bo Forex, jakim jest rynkiem, każdy wie, że ten dopływ świeżych klientów jest niezbędny, że jak się ta maszynka do pozyskiwania klientów by zepsuła, no to ten biznes by im się cały posypał. Choć nie wiem, czy widziałeś, bo to teraz jest wymóg KNF-u, że branża ta forexowa, nie tylko XTB, wszyscy te brokerzy forexowi muszą publikować statystyki, jakie osiągają wyniki klienci na różnych instrumentach. Nie wiem, czy to widziałeś. I wiesz, tak jak krążyły po rynku opowieści takie, że wiesz, że na Forexie na pewno 90 parę procent osób traci, to okazało się, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Traci około 60%, zarabia około 40%. W zależności od biura maklerskiego, w zależności od instrumentu, to tam 30 parę procent zarabia, 40 parę procent zarabia. Tak zobaczyłem, byłem zszokowany, no można być pozytywnie. Pozytywnie tym, że to jednak ten Forex aż taki zły nie jest, że ten procent zarabiających jest całkiem spory.
Być może tutaj zasługą takich wyników jest edukacja, na którą bardzo silnie w ostatnich, nie wiem, 2-3 latach postawiły wszystkie właśnie wyrażenie. Firmy. Wszystkie,
przynajmniej te krajowe, nadzorowane przez KNF. Tak,
tak, darmowych szkoleń dla osób z ulicy jest mnóstwo i wystarczy tylko chcieć, poświęcić czas, poczytać też książek, które są praktycznie rozdawane klientom za darmo, aby zdobyć tą wiedzę, no i to widocznie już się przekłada pozytywnie, na czym również oczywiście będą korzystały te biura maklerskie, więc widocznie przemyślana, bardzo fajna strategia.
A propos jeszcze tych wysokich wydatków, o których wspomniałeś w VIX Trade Brokers, to oni teraz skończyli i chodzą za mną reklamy, czyli to musi być gotowy produkt, już napisali swoją nową platformę transakcyjną, ten X-Station, i to jest fajne, bo oni nie są zależni od żadnego dostawcy oprogramowania, nie kupują tego, nie licencjonują, tylko sobie napisali sami i chcą licencjonować innym podmiotom. Więc być może też z tego wynikają wysokie nakłady na to, że oni to napisali.
Dywersyfikacja. Niewielka.
To mówi o kosztach, tak? Że koszty, wiesz, bo to jednak taka platforma za darmo się nie pisze. Dobra, wiesz co, to tak, no to tyle, że chodzi o XTB, no to generalnie to jest nieprzyjemnie na kursie, tak, bo wczoraj minus 10%, tam w ogóle od debiutu to już są minus 40%, no ale to jest taki biznes, podejrzewam, że on będzie, jakby to powiedzieć, miał wysoką betę, czyli w okresach takiego marazmu, takiego niskich tych zmienności na rynkach, on będzie więcej tracił, z kolei w takich okresach wysokiej zmienności, czyli to, czego potrzebują klienci, oni będą zapewne zdecydowanie rośli szybciej niż rynek. Więc trzeba by. No tak mi się wydaje. Tak jakbym patrzył na tym, na czym polega ten charakter tego biznesu i jak to może dalej się dziać, no to tak bym to tutaj próbował sobie tutaj tak prognozować. Dobrze, powiedzmy kilka słów o Almie, bo to jest też fajny przypadek ostatnich kilku dni. No, co to mówi? No, Alma po dnie szoruje.
No, wycena spółki obecnie to jest około tam 11-12 milionów złotych, tak?
Tak jest. I Alma złożyła miesiąc temu wniosek o sanację. No wiadomo, jak to w sądach polskich, sprawa się przedłuża. Minęło 30 dni i no chcąc, nie chcąc, tak, bo to podobno sprawa wynika, musiała złożyć także wniosek o upadłość układową. Bo to układową.
Nie, likwidacyjną.
O likwidacyjną?
Tak.
Likwidacyjny, czyli gorzej. No dobra. I powiedz mi, co to się z tą Almą będzie działo i na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy, którzy tak jak ty lubią spekulacyjnie odbić Almie.
Tak, na moment nagrywania podcastu nie posiadam akcji Almy, więc mogę się spokojnie wypowiedzieć. Z Almą sytuacja jest o tyle ciekawa, że tak jak już wspomniałem, ta kapitalizacja jest bardzo niska, szczególnie na tle, nie wiem, kapitałów własnych czy chociażby wartości pakietów akcji w innych spółkach, tak? Bo przypomnijmy, że Alma ma dużo innego majątku, który znacznie przewyższa dług netto tej spółki. Tutaj taki kapitał obrotowy, czyli zapasy plus należności versus zobowiązania handlowe, no również są na korzyść spółki. I tutaj, jak dla mnie, no to rzeczoznawca sądowy czy sam sąd jak najbardziej ma podstawy do tego, aby ogłosić, jednak ustanowić tą sanację i dać spółkę możliwość na zrestrukturyzowanie się. No, to jest pytanie do sądu, dlaczego po prostu jeszcze nie wydał wyroku. Tutaj można spekulować, dlaczego nie. Czy po prostu ktoś sobie wziął urlop z sądu, czy po prostu jakieś tam rzeczoznawcy, tak, czy opóźniają, czy poprosili o dłuższy czas. No, nie wiem, ciężko powiedzieć, tak? No, jest takie, a nie inne prawo. Zarząd, no, z punktu widzenia prawa 30 dni przesłanki wskazywały, więc sam z siebie musiał i rynek tutaj po prostu bardzo mocno, szczególnie po wypowiedzeniu umów kredytowych z PKO BP, bardzo mocno przecenił te akcje. No i teraz wydaje mi się, że obecny poziom akcji to jest wycena, która bardziej skłania do tej właśnie upadłości likwidacyjnej, a nie do sanacji.
Dobrze rozumiem, że rynek wycenia teraz spółkę tak, jakby ją miało się likwidować, a nie jednak restrukturyzować. Tak? Dobrze rozumiem?
Bliżej, jakby dużo bliżej było do upadłości likwidacyjnej, a nie do sanacji.
Takie pytanie laika, tak? To jest wszystko, by było tak, jak mówisz, jakby ten zrobić, zatrzymać biznes, stop, nic się nie dzieje, wiesz, tak? I to, co mówisz, rozsprzedajemy składniki majątku, to sprzedaliśmy, pospłacaliśmy wszystkich, że zostaje nam na plusie. Ale przecież spółka działa i miesiąc w miesiąc no, ten biznes no, drogo kosztuje. Spółka ciągle ponosi straty, tego majątku ubywa, prawda? Więc rynek już to może dyskontuje, to tak, że oni wie, miesiąc w miesiąc przepalają ileś tam, nie wiem, gotówki, tak, no, że to jest tam problem. Widziałeś, jakby, nie wiem, czy byłeś ostatnio w Almie. No to smutno wygląda.
No to jest dramat. Smutno wygląda. Tam są puste półki. Prawda? Tak, i właśnie to chciałem powiedzieć, że im dłużej sąd będzie no, zwlekał z wyrokiem i zarząd będzie miał związane ręce, tym po prostu spółka będzie traciła bardzo mocno na wszystkich poziomach, na swojej wiarygodności, przede wszystkim na finansowo będzie traciła, będzie jej się znacznie ciężej ewentualnie później podnieść. Więc to wszystko muszą wyceniać inwestorzy, dlatego tak interesująco się teraz zrobiło na wycenie.
No, jednego dnia minus 10, drugiego dnia plus 6. Wniosek o tą upadłość likwidacyjną. No to spodziewałem się następnego, to było w piątek. Spodziewałem się, że w poniedziałek będzie jakaś straszliwa bomba w dół. Nic takiego nie miało miejsca, był chyba nawet delikatny plus. Także z Almą to naprawdę jest tutaj no bardzo, bardzo ciekawy przypadek.
Ja jestem tutaj takiego zdania, że w momencie, kiedy będzie komunikat bieżący ze spółki, że sąd ustanawia sanację, to że jednak kurs silnie odreaguje w górę.
Że będzie przypadek action?
Tak, tak. Wydaje mi się, że tutaj jest duże, duże pole do takiego właśnie scenariusza. A czy będzie, jaki będzie wyrok sądu, to tego nie wiemy. No to właśnie na tym polega spekulacja w tym momencie, na tym papierze.
Dobra. Okej, wiesz co, to no tak, no to Almy będziemy jeszcze zaglądali, bo to jest, nie mówię do sklepu, tylko do spółki, tak? To będziemy się przyglądali. No ale tak jeszcze wracając jeszcze na chwilę do przyczyn tego czegoś takiego, to okazuje się, że przez lata ludzie nauczyli się robić zakupy w dyskontach, a przestało im się chcieć jeździć do ekskluzywnych delikatesów.
I to mimo tego, że całe społeczeństwo no jednak nie ubożeje, tylko wręcz przeciwnie, bogaci się.
No do dziś pamiętam, że to powspomnę takie prywatne, jak ja się obraziłem na Almę. Obraziłem się na Almę tak, że kiedyś wszedłem, chciałem kupić jakąś wodę mineralną. Patrz, o jest, ta woda mineralna, co lubię. No ale nie ma w zgrzewce, chciałem w zgrzewce. I idę do pani, mówię, czy da radę, że chciałbym kupić zgrzewkę tej wody, a nie tak w butelkach pojedynczo. A pani mnie, pamiętam, ofuknęła z góry na dół. Proszę pana, to są delikatesy, a nie market. Dobra, okej, przepraszam. Wiesz, grzecznie skuliłem ogon, przeprosiłem i poszedłem sobie stamtąd, tak? Więc tak jak także mam wrażenie, że jakby ten sposób sprzedaży, także to bardzo ekskluzywnie, wysokie ceny, wysoki wybór i tak dalej, w zestawieniu z dyskontami, które też podarabiały się trochę lepszych produktów i przestało być jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć, obciachem robienie w nich zakupów, okazuje się, że ten drugi model wygrał. Dobra, przejdźmy do zupełnie innej branży, czyli do naszej wspaniałej branży górniczej, którą tak przecież, o Jezus, ileśmy to psioczyli na branżę górniczą. No, ileż to już prawie żeśmy stawiali OTSW, że to już bankrut i że to nic z tego nie będzie i tak dalej. Okazuje się, że wystarczy, że zmieni się jeden trend, a więc cena surowca, czyli właśnie cena węgla, i wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Widziałem już w ostatnich dniach nieprawdopodobne zapowiedzi, że JTSW, jak tak dalej pójdzie, to wejdzie do WIG-u 20. Zamiast NEI bodajże, czy coś takiego.
Akurat wejście do WIG-u 20 jest poparte obrotami, przede wszystkim kapitalizacją, wielkością free floatu, ale umówmy się, no, obroty na JTSW w ostatnich wielu tygodniach przewyższają, no nie wiem, KGHM chociażby, tak?
Nie, no kosmicznie to rośnie. I jest bardzo ważne, bo jakby patrząc na to wszystko i tak dalej, wiem, że kupiłeś do naszego portfela C, kupiłeś Bogdankę.
Oczywiście, kupiłem Bogdankę, bo...
I dzisiaj plus 6% Bogdanka.
Tak, mało tego. Dzisiaj właśnie mam włączone ceny węgla energetycznego. To kontrakty ARA 18 października wskazały wartość 81,5 dolara, a dzień wcześniej wynosiły 78. Czyli mamy nowe, bardzo wysokie maksima węgla energetycznego. A dla porównania to teraz mamy 81,5, a dla porównania miesiąc wcześniej było to 60. Czyli co, no. 30%, ponad 30% wzrostu węgla w miesiąc. No to oczywiście niestety dla Bogdanki czy dla JSW nie przekłada się na ceny po tych, które oni sprzedają, no bo te nasze spółki sprzedają niestety w oparciu o kontrakty długoterminowe, tym bardziej jeszcze do przede wszystkim polskich państwowych przedsiębiorstw. I tak jak tutaj spółka czy analitycy mówią, no to co z tego, że węgiel energetyczny praktycznie wzrósł o 100% w ostatnim tam bodajże roku z 40-50 dolarów do, tak jak teraz powiedziałem, 80, no to plany wzrostu cen Bogdanki na 2017 chyba zakładają 5 czy 7% wzrost tylko, no jakieś w ogóle niemożliwe kwoty. Jakby tak Bogdanka po prostu teraz chciała ten węgiel, co produkuje, albo tylko małą jego część, sprzedać tak po tych cenach, co są, nie wiem, w portach ARA czy coś, no to by nie, to by sprzedawała nagle po znacznie, znacznie wyższych cenach. No.
Ty, Rafał, ale te takie, to co mówisz, to kontraktowanie długoterminowe działa w dwie strony. Jak węgiel rośnie, to oni są niestety jeszcze po starych cenach, muszą sprzedać po niższych, ale jak węgiel spada, to oni jeszcze przez dłuższy czas sprzedają po wyższych, więc to
tak,
działa w dwie strony.
To oczywiście to indeksowanie tych cen jest oparte o konkretne wzory. Więc to oczywiście te wzrosty tych kontraktów spotowych, o których mówimy, które tak silnie skoczyły do góry, również w czasie oczywiście będą miały przełożenie na ceny w kontraktach, ale no to taka ciekawostka w raporcie, w ostatniej rekomendacji dla JSW z BOŚ-u. Tam analitycy napisali, no. Tak, węgiel koksowy, to tutaj od razu powiem, tam ten australijski wzrósł z około 90-100 dolarów do 230 dolarów. Za tonę. Obecna rekomendacja z BOŚ-a to jest tam dla JSW 80-85, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Zaraz tutaj sobie...
No tak, jeszcze poniżej 100.
Tak, dzisiaj... około tam właśnie tych 85, tak? Bo Bogdanka 75,9 dostała rekomendację od BOŚ-a, JSW wyżej, ale tam analitycy napisali, że jeśli no, oni zakładają, że tą wycenę robią przy założeniu, że cena, po jakiej JSW będzie sprzedawała, będzie wynosiła około tam 125 dolarów za tonę, a nie 220. PKO BP, no i tutaj też w ostatniej rekomendacji założył, że cena węgla koksowego będzie wynosiła między 130 a 150 dolarów, a nie 220. I to, co chciałem powiedzieć, to, że analitycy BOŚ-a napisali, że jeśli cena węgla koksowego utrzymałaby się albo byłaby na takim właśnie poziomie jak teraz, czyli powyżej 200 dolarów, to z lekkością oni daliby cenę dla JSW powyżej 200 zł.
A jest po 70, nie, po 80.
No ale to jest właśnie to pokazuje, jak nawet niewielki wzrost ceny węgla w kontraktach dla tych spółek, jakie ma przełożenie od razu na zyski tych...
Tak, i zobacz, nikt nie mówi o związkach zawodowych, nie? Nikt nie mówi o jakichś tam cięciach, nie wiem, deputatów węglowych, nikt nie mówi o trzynastkach, czternastkach, bo to wszystko są strasznie małe rzeczy w porównaniu z tym, co jest, jak cena węgla rośnie, jak cena surowca, którym oni handlują, rośnie tak nieprawdopodobnie.
A to jest niesamowite. Tych cen węgla to jest po prostu, to jest coś nie do utrzymania, to każdy powtarza, ale wystarczy, że no, 1/3 z tych wzrostów zostanie w długim terminie zachowania, to te spółki węglowe gigantycznie poprawią swoje wyniki.
No przydałoby się odsapnięcie, bo to wiesz, to śmiechy, chichy na tym JSW, jeszcze 100% wzrostu, jak cena Rady Obywatelskiej wyjdzie na zero.
Dokładnie. To
To już naprawdę nie,
nie, to nie jest śmieszne. Jakoś tak,
to nie jest już jakoś tak przerażające. Nie, to nie jest przerażające. Wiesz, tam jeszcze jak pamiętasz, jak było po 20 parę złotych, bo przypominam, że my zarobiliśmy na JTSW 100%.
No tak,
z 12 na 24.
12, po 12 z kawałkiem, po 24 z kawałkiem sprzedaliśmy, czy po 25-20. No. To było 100%. A teraz tak się część osób to się ze mnie śmieje. No Rafał, jak mogłeś sprzedać w portfelu C złotą kurę znoszącą złote jajka? Ja odpowiadam proste. No. To, na co my wtedy graliśmy, to nie były wzrosty cen węgla, no dobra, może w niewielkim stopniu, ale przede wszystkim te działania restrukturyzacyjne, które bardzo porządnie powinny się przełożyć na strukturę kosztów, bo to jest w ogóle na strukturę cash flow. A to, że te ostatnie wzrosty, które są właśnie potwierdzeniem tych gigantycznie wystrzelonych w kosmos cen węgla koksowego, to było kompletnie nie do przewidzenia. Węgiel koksowy stał się no, takim surowcem numer jeden, zdecydowanym surowcem numer jeden pod względem właśnie wystrzału w górę. Tego nie dało się przewidzieć.
A potrafisz powiedzieć, z czego to wynika?
Tak, no to oczywiście wynika z tego, z wielu przyczyn. To typowe, książkowe, fundamentalne rzeczy. Skoro przez 2-3 lata ceny węgla spadały no, nisko, znacznie poniżej kosztów wydobycia w niektórych sytuacjach, spadła przede wszystkim podaż węgla. Wiele kopalni w Ameryce, w Stanach się po prostu zamykało, bo tam nie ma takich przeszkód jak u nas w Polsce a propos zwolnień i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest decyzja, nie opłaca się, zamykamy. Przecież tak było, tak samo było tam z ropą naftową. Tak? Z drugiej strony w Chinach tam były również przede wszystkim powodzie, które wstrzymały produkcję i obniżenie dni wolnych od pracy wcześniej. To oczywiście spowodowało to, że podaż, wydobycie i podaż generalnie węgla bardzo mocno zmalała. A z kolei te nagłe powodzie spowodowały to, że no, huty w Chinach i również silnie rosnący popyt na węgiel koksujący w Indiach, co ciekawe, no te huty stanęły przed takim obliczem, że nagle zabraknie surowca na rynku, które mogą kupić, a one nie mogą sobie pozwolić, bo no, nie można wygasić, tak? Hut. To bardzo dużo kosztuje, a później wznowienie, to koszty, straty, no tego się nie opłaca. No i te wszystkie huty tak zaczęły po prostu PKC kupować węgiel z rynku i to zaowocowało tak silnymi wzrostami, a to oczywiście pociągnęły. To w ogóle się na razie nie przekłada na taki wzrost cen koksu czy stali. No okej, stal rośnie, bo to już mamy potwierdzenie chociażby w dzisiejszej prasie. No ale to są wzrosty o 15-20%, a nie o tam 50 czy 70, więc to nie jest do utrzymania. Im dłużej, z każdym dniem, im ta cena czy węgla energetycznego, czy koksowego rośnie albo nadal już utrzymuje się na tych poziomach, tym są podstawy, aby moim zdaniem po prostu te wyniki spółek węglowych no, rosły.
Dobra. A czy taka wysoka cena węgla nie przełoży się za sekundkę na droższy prąd?
No,
musi. Cena surowca dla spółek energetycznych.
Będzie musiało się przełożyć. No proszę się tutaj wczuć w rolę prezesa zarządzającego elektrownią, gdzie nagle ceny węgla, no dobra, no nie rosną o 50 czy 60%, bo kontrakty tak nie zakładają, ale niech wzrosną o 10%, gdzie marżowość tego segmentu produkcyjnego, tak, wytwarzania, no nie jest już jakaś tam oszołamiająca. Tam nie ma za bardzo miejsc na to, żeby wzrost cen surowca nie przekładać na cen energii elektrycznej. Więc obawiam się, że z poślizgiem, nie wiem, 2, 3, 4 kwartałów, ale doznamy po prostu podwyżek cen energii, bo tego energetyka no, nie uniesie. No, dźwiga na razie górnictwo, dźwiga ekstra podatki z podwyższaniem wartości nominalnej akcji, no to nie uniesie już kolejnych rzeczy, no i niestety za to zapłaci społeczeństwo.
A propos spółek energetycznych, to nie wiem, czy widziałeś, co minister Tchórzewski dzisiaj powiedział.
Nie, jeszcze nie.
Zysk spółek energetycznych stoi dopiero w drugiej kolejności. Koniec spekulantów, bezpieczeństwo przede wszystkim. To tak.
Powiem tak, to z dzisiaj. Trochę się jemu nie dziwię, bo jak rok, dwa, trzy lata temu można było przeczytać raporty o potencjalnych blackoutach oraz strukturę żywotności tych licencji niektórych bloków energetycznych, których zawsze niestety energetyka i polityka nie nadążała nad realizacją nowych inwestycji, budowy nowych elektrowni i tak dalej, no to naprawdę to ryzyko blackoutu było bardzo duże. No to jakie by było ryzyko blackoutu dla PKB, dla gospodarki, dla społeczeństwa, więc coś trzeba było poświęcić, więc...
Nie, no dobra, 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 to ja cię rozumiem, ale wiesz, o co chodzi, to jest takie coś, że...
Nie ma złotego środka, po prostu znaleźć.
Nie, to nie o to chodzi, chodzi o to, że tu jest coś takiego, że najpierw realizujemy, wiesz, to, co Skarb Państwa chce, a dopiero później, spółki zysk mają osiągać, a dobra, to już, no, to jest takie myślenie...
Dawno pamiętam, jak minister Skarbu Państwa mówił, że bycie akcjonariuszem w spółkach Skarbu Państwa mniejszościowym to jest przywilej wręcz.
Tak?
Tak.
A, to chyba poprzedni minister.
Tak, poprzedni jest za poprzedni, oczywiście.
Tak, no teraz już jest, że spekulanci są, nie są potrzebni. To też, to któryś minister już też, chyba też Tchórzewski powiedział, że on nie potrzebuje spekulantów w spółkach energetycznych, są tylko długoterminowi potrzebni. A propos jeszcze energetyki i ministra Tchórzewskiego, to dzisiaj łaskawie powiedział, że do końca roku nie ma potrzeby podnoszenia wartości nominalnej akcji spółek energetycznych.
Uff, to tylko 3 miesiące.
Łaskawca, no to wiesz, cały sektor energetyczny dzisiaj plus 2, plus 3% to rośnie, no aczkolwiek już jest zapisane, niestety w budżecie przyszłorocznym jest zapisane 1,4 albo 1, albo 1,5 miliarda złotych wpływów z podatku wynikającego z podnoszenia wartości nominalnej akcji, czyli przesuwania kapitału z zapasowego na zakładowy.
No to
zakładowy.
Szczerze powiem, że nie straszna mi jest aż taka kwota, no bo to oznacza, że ile?
O 7,5 miliarda,
podniosą. No to jak rozłożymy na wszystkie spółki Skarbu Państwa albo na te najbogatsze?
Na energetykę. To jest z energetyki.
Tylko na energetykę?
No nie wiem. Nie wiem. Jest napisane w spółkach, w których minister energii wykonuje prawo głosu. Tak jest napisane w projekcie budżetu.
No, wydaje mi się, że będzie ciężko, żeby tylko to z energetyki. No nie wyobrażam sobie, żeby na przykład Pegnik albo Azoty albo PZU,
czy nie dorzuciły
się do wszystkim, tak? Nie dorzuciły się tego. No bo energetyka ma już jest bardzo mocno obciążona i no po co, jak inne spółki są w znacznie lepszej kondycji finansowej, to po co na energetykę dokładać buta?
No dokładnie, znaczy, no to tak powiedzmy sobie, że te 7,5 miliarda podniesienia kapitału w tych zapasowego na zakładowy w przyszłym roku, no to jest tam niski wymiar kary. Powiedzmy sobie tak, że minister Tchórzewski zapowiedział, że we wszystkich spółkach Skarbu Państwa przez najbliższe kilka lat zostanie te kapitały podniesione o 50 miliardów złotych. Co da pi razy drzwi, tam to jest 19% podatku, co da około 10 miliardów, może nie dolarów, tylko złotych. Powiedziałem dolarów?
No to się wytnie.
Możliwe. Złotych, oczywiście złotych, co przyniesie 10 miliardów złotych wpływów budżetowych, tak? No to jest...
Czy energetyka jest bardzo prosta sprawa. Energetyka już nie dźwignie, więc będą
ale nie, oczywiście. To
wymagane podniesienia czy opłaty za dystrybucję, czy za prąd. Tak, to jest akurat łatwa
nie,
sprawa.
Nie, to bankier ładnie wyliczył, że to jest potrzebne. PGNiG jest potrzebne, Orlen, KGHM, no wszyscy po kolei tam są, wiesz, w kolejce się muszą stać, jeżeli by trzeba byłoby taką kwotę wygenerować, nawet przy ciągu iluś tam lat, no pomijam to, że to jest, no co tu dużo mówić, no to jest ograbianie wszystkich pozostałych akcjonariuszy, już nie tylko indywidualnych, no wszystkich akcjonariuszy, z fundusze, wszyscy po kolei, jeżeli nie jesteś Skarbem Państwa, to tutaj dywidenda to jakiś przeżytek, teraz się tak wyciąga pieniądze.
No to jest giełda i to trzeba po prostu wyceniać, dlatego spółki energetyczne spadały 60-70%, tak. Żeby to wycenić.
Tak, i teraz wiesz co, bo zobacz, to zawsze było tak, że całe lata, to myśmy, kurde, jeszcze rok, no półtora roku temu tutaj dyskutując, było zawsze tak, że strategie dywidendowe w Polsce, to duża część tych strategii opierała się na założeniu, że co by się nie działo, choćby nie wiadomo jaka była koniunktura, to spółki Skarbu Państwa dywidendę płacić będą, bo potrzeby budżetowe są wysokie, no i tutaj Skarb Państwa jak może wcisnąć gaz do podłogi, to będzie ten gaz wciskał. No i okazuje się, że czasy się zmieniają, tak? Teraz już chcesz spółek dywidendowych, to na wszelki wypadek poszukaj sobie tych, gdzie nie ma udziału Skarbu Państwa.
No i padliśmy ofiarą właśnie tego przekonania w portfelu C, bo mamy PGE kupione po 20 zł, czy PKP Cargo po 88, mamy gigantyczne straty, trzymamy do końca
świata. Będziemy chyba, przepraszam za wyrażenie, będziemy kiblować, aż się zmieni władza w Polsce i ktoś jednak przyjdzie do i powie, dobra, teraz to ma działać jak spółka giełdowa, a nie jak spółka państwowa.
No i właśnie pod programy, tak? Zobaczymy, jak długo.
Bo to gramy, więc mamy wybitnie długoterminową inwestycję, tak? Dobra. Okej, czyli tak, ale zwracając do takich ostatnich inwestycji, to widziałem, tak, no tą Bogdankę, której 10% już zarobiliśmy Bogdankę.
No już więcej nawet, bo 63 z kawałkiem kupno, teraz jest 71,50.
Co ty tam kupiłeś ostatnio?
Briu i Aspis.
Asbis, to powiedzmy o tym Asbisie.
No Asbis kupiony tam po 2,20 z kawałkiem, teraz dochodzi 2,50. No to przede wszystkim efekt zbliżającego się tego najlepszego okresu, czyli czwarty kwartał. Spółka jest po gruntownej restrukturyzacji, wyniki restrukturyzacji są dobre, co widać po pierwszym półroczu tego roku. Tutaj kłopoty, przede wszystkim Action, mogą zaowocować tym, że te udziały rynkowe Action zostaną przejęte przez pozostałych graczy na rynku, między innymi właśnie mam nadzieję, że Asbis, ale przede wszystkim rentowność, mam nadzieję, że się zwiększy w Asbisie. No i tak wskaźnikowo też mi się w miarę podobał, technicznie ok, trend wzrostowy, kupiłem, zaryzykowałem, na razie około plus 10%.
Paweł Wach napisał w kolejnym odcinku Atrakcyjnych Spółek dzisiaj, że szykuje się korekta na Asbisie.
No, powodzenia mu życzę. Niech się... Niech się
ale różnica jest taka, że ty położyłeś prawdziwą kasę u nas w portfelu Sinato, a jemu się sygnał wygenerował. To jest taka różnica, prawda? Także to... Coś jeszcze? Czekaj, Asbis to już powiedzieliśmy.
I mieliśmy jeszcze też również Max fajną Polska. Inwestycją Max Polska. Tak, Max Polska kupiony po 6,30, teraz jest po 7, czyli również tam około 10% wzrostu. Tu przede wszystkim efekt fajnych prognoz zarządu, fajnie rozwijającego się konceptu pijalnia wódki i piwa, rosnące wyniki finansowe, trend wzrostowy. Ja już kilkukrotnie poddawałem pod głosowanie Max Polska, pierwszy raz jakby po 4 zł. Dwukrotnie tutaj niestety internauci nie wybrali tej spółki, nie zarobiliśmy. Tym razem na szczęście została ta spółka wybrana po wyższych poziomach, no ale mimo tego, jak widać, udaje się zarobić. No i Brio, które kupiliśmy, na razie na zero jesteśmy na tej inwestycji. No to jest bardzo ciekawy case z tym Brio. To jest taka spółka w segmencie handlu złotem czy srebrem, ale również mocno chodzi w handel wyrobami, czy taki apart w ukrok drugi, tak? Z tym, że jak się spojrzy na wyniki finansowe rosnące, przychody, zyski, wskaźniki rynkowe, to, i zestawi się to z obecną wyceną, no to można przeżyć delikatny szok i tak spojrzeć, co, dlaczego, tak? Jest tak, a nie inaczej. No to jest według mnie efekt Pulsu Biznesu, który napisał tam rok, półtora temu artykuł, że tutaj jest podejrzenie, że to Brio nie do końca tak prowadzi czyste interesy, że tam może być, tutaj Puls Biznesu właśnie spekulował, że nie do końca tam można czy wierzyć, czy patrzeć na te wyniki, że tam jest ryzyko właśnie z potencjalnym VAT-em, że to są w tych branżach takie VAT-y, problemy z tymi VAT-ami występowało, tutaj zarząd spółki z kolei mówił, że nie, wszystko u nas jest w porządku, tu Puls Biznesu mówił, że takim głównym kontrahentem spółki jest jedna spółka niemiecka, no i tak tutaj było kilka takich argumentów, warto przeczytać ten artykuł z Pulsu Biznesu później, zobaczyć na sprawozdania finansowe czy na komentarz zarządu w odniesieniu do tego artykułu. No ja tutaj postanowiłem zaryzykować. Audytorzy badający sprawozdania finansowe tej spółki na razie nie wykazali żadnych niedogodności.
Czekaj, Rafał, to była twoja inwestycja czy zagłosowanie?
Tak, tu moja. Tu ja ponoszę ryzyko. Mam tutaj pewien bufor, duży bezpieczeństwa z poprzednich wielu zysków w tym moim segmencie własnym. Postanowiłem tutaj zaryzykować. Dość mocno.
No dobra. Już kończąc, tak zbliżając się do końca, to patrzę, jeszcze wracając do tego sektora energetycznego, do dzisiaj jak rozmawiamy, dzisiaj jest środa?
Tak.
Środa, 19. Enea plus 5, Energa plus 4, Tauron plus prawie 4, PGE plus 1,5.
No fajnie, cieszę się.
CCC plus 3,5, jest po 194.
Czyli atakuje maksy.
No to tak, nie, to jest maks, to jest chyba maks, znaczy bez chyba. To jest max historyczny i to taki tak zdrowo, nie?
Tak, nie, ja w ogóle ostatnie dwa lata do trzech to uważam, że naprawdę jest fajny rynek teraz na giełdzie, cicho w mediach. Spółki małe, wybiórcze, te, które fajnie się rozwijają, mają podstawy do wzrostu kursu akcji, naprawdę bardzo silnie rosną. Fundusze są te inwestycyjne bardzo aktywne. No OFE już tam sobie podarujemy temat, ale naprawdę
wielu inwestorów... Odciąć WIG20, odciąć te spółki skarbu, zmasakrowane spółki Skarbu Państwa, które się cuda dzieją, to nagle można odkryć, że mieliśmy na małych i średnich spółkach przez ostatnie pół roku całkiem przyzwoitą hossę.
No na wielu małych spółkach można było zarobić setki procent, grube setki procent.
Dokładnie. No, tak.
Ja lubię taki rynek. To jest właśnie rynek dla osób, które no, wiedzą, jak wyceniać spółki, umieją zlokalizować tą ukrytą wartość, potencjał rozwoju i to faktycznie później się przekłada na cenę akcji, bo ja pamiętam takie czasy z przeszłości, że to się nie przekładało i kupowało się spółkę, którą się tam gdzieś znalazło z dużym potencjałem, z dużym niedowartościowaniem i się czekało na rok, półtora. Na to, żeby ta spółka w końcu wyszła. A tu jednak widać, że no, ten rynek jest teraz taki bardziej efektywny.
No dobra. Dobra. Nie, trzeba obserwować, bo to jest to faktycznie fajne, bo to faktycznie można parę fajnych kwiatków poznajdować. Ja się łapię na tym, że zaglądam na jakieś spółki, których dawno nie zaglądałem, patrzę, o to jest na historycznych szczytach, o tam to jest na historycznych szczytach, tak? I to tak sporo potrafię wymienić. Nie, wiadomo, że z drugiej strony są jest cała masa spółek tych Skarbu Państwa, które są na historycznych minimach. Jest X-Trade Brokers i tam jeszcze parę innych kwiatków, ale jest mnóstwo rzeczy, które naprawdę bardzo ładnie podziałało sobie ostatnimi czasami.
No i fajnie, to lubimy.
To lubimy. Dobra, bo to jest czego szukać, coś się dzieje i tak dalej. Tak, dobra. Przestajemy narzekać, bo to faktycznie można poznajdować fajne spółki. Dobra, to co? To do usłyszenia następnym razem.
Do następnego razu.
Dzisiaj. Tak, tak jest. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywam.
Rafał Iżyński. Do usłyszenia.